Górnicze związki zawodowe i rząd podpisały porozumienie w sprawie transformacji sektora wydobywczego. Polska przyjmie model, który realizują Niemcy.
Ostatnia kopalnia węgla kamiennego ma zakończyć działalność w 2049 roku. Do tego czasu górnictwo będzie subsydiowane. Rząd powoła też pełnomocnika do spraw społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.
Negocjacje pomiędzy rządem a stroną społeczną trwały z przerwami od minionego wtorku. Treść porozumienia ma być notyfikowana w Komisji Europejskiej.
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń ocenił, że porozumienie określa model uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i energetyki. Pełnomocnik rządu wyraził przekonanie, że Bruksela wyrazi zgodę na realizację umowy.
To naprawdę dobry kierunek, jedyny dzisiaj możliwy, który przy zgodzie Komisji Europejskiej w co głęboko wierzę, bo chcę dzisiaj powiedzieć, że wstępnie o tym rozmawialiśmy i jestem przekonany, że jeśli pokażemy naszą zgodę społeczną, pokażemy, że potrafimy wspólnie przygotować dobrą umowę społeczną, która pozwoli na spokojną, sprawiedliwą transformację polskiego górnictwa, polskiej energetyki, także transformację gospodarczą województwa śląskiego, taką zgodę z końcem tego roku uzyskamy, bo założyliśmy, to także tutaj dopowiem, że nad wielką umową społeczną na rzecz polskiej transformacji będziemy pracować do połowy grudnia.
Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, podkreślił, że najważniejszym elementem tego porozumienia są gwarancje dotyczące zatrudnienia.
Dla nas najważniejszym elementem, i to pragnę bardzo mocno podkreślić i w tej chwili już pracownikom przekazać, jest to, że nikt, który jest zatrudniony na kopalniach produkujących węgiel energetyczny, nie straci pracy. I to była dla nas najważniejsza, to był dla nas najważniejszy element tego porozumienia. I to z podniesionym czołem możemy wszystkim ludziom przynieść.
Porozumienie między związkowcami a rządem kończy podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.
Strona społeczna odwołała też planowaną na popołudnie manifestację w Rudzie Śląskiej.
W Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad zmianą konstytucyjnego progu limitu długu, zapewnił podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza.
Chodzi o znajdujący się w ustawie zasadniczej przepis, zgodnie z którym dług publiczny Polski nie może przekroczyć 60% PKB.
W myśl tego zapisu nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznej produktu krajowego brutto.
Jeśli zadłużenie osiągnie te granice, to rząd i parlament zobowiązane są do uchwalenia zrównoważonego budżetu.
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów wiceminister Sebastian Skuza odpowiadał na pytania polityków Koalicji Obywatelskiej dotyczące m.in. stanu budżetu i zadłużenia państwa.
W sierpniu deficyt wynosi około 13 miliardów. Jeżeli chodzi o fundusze przeciwdziałania COVID w Banku Gospodarstwa Krajowego, to wydatki z tego funduszu są na poziomie, z tego co pamiętam, około 64 miliardów. Z funduszu przy PFR-ze około 60 miliardów. Kwestie związane z wysokością państwowego długu publicznego, zarówno w metodologii krajowej, jak i w metodologii ESA, zostały przedstawione w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy budżetowej na 2021, który za chwilę tylko będzie też przesłany do Sejmu wraz ze strategią zarządzania długiem publicznym obejmującym 4 kolejne lata budżetowe.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dług według metodologii polskiej na koniec bieżącego roku ma wynieść 1 132 miliardy złotych, czyli 50,7% PKB, a w 2021 roku ponad 1 246 miliardów, czyli 52,9%.
Według definicji unijnej dług ten jest wyższy i stanowi odpowiednio ponad 62,64% PKB.
O tym, jak fundusze europejskie wpływają na poprawę naszego życia, można się przekonać podczas trwających od dziś do niedzieli Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
To już 7. edycja wydarzenia, które organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
W tym roku dla wspólnego bezpieczeństwa dni otwarte odbywają się online. Dzięki temu jednak każdy może wziąć w nich udział. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu. Za pomocą strony internetowej www.dniotwarte.eu będzie można zobaczyć ponad 50 projektów, które udało się zrealizować dzięki wsparciu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, webinariach oraz koncertach. Na chętnych czekają quizy z nagrodami sprawdzające wiedzę o funduszach unijnych. W niedzielę w czasie zakończenia akcji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak ogłosi finał dwóch konkursów, które były elementem Dni Otwartych.
Pierwszy konkurs dotyczył beneficjentów, czyli instytucji i organizacji, które korzystają ze środków z Unii Europejskiej. Chodziło o to, żeby pokazać projekt, który został zrealizowany przy wsparciu funduszowych. A drugi konkurs dotyczył otaczającej nas przestrzeni blisko. Były to zwykłe osoby, które każdego dnia korzystają ze środków transportu, ze zmodernizowanego budynku, jeżdżą po nowych drogach, czy używają ścieżek rowerowych. I te osoby kręciły właśnie filmy, które były oceniane. Na filmy dotyczące tych inwestycji blisko ludzi oddawane były głosy przez internautów.
Do obu konkursów zgłoszono niemal 300 prac. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W centrum Paryża doszło do kolejnego ataku nożownika. 4 osoby zostały ranne, 2 w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.
Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia w okolicy dawnej siedziby Charlie Hebdo, a także okolice obecnej redakcji, na której adres przyszła podejrzana paczka.
Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o udział w ataku mężczyznę. Sprawca o wyglądzie indyjsko-pakistańskim, jak relacjonują media i świadkowie, uciekł w kierunku stacji metra. Prawdopodobnie wraz z nim inny mężczyzna biorący udział w ataku. Policja zaleca unikanie tego obszaru.
Bez względu, czy terroryzm ma podłoże kryminalne czy polityczne, za cel obiera sobie sparaliżowanie danej lokalizacji i bezpośredni atak na osoby, powiedział były komisarz policji, ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Wrona.
Poprzez ślepe atakowanie bardzo skutecznym narzędziem, czyli nożem, przypadkowych osób. Czy to właśnie był motywowany politycznie, czy jakieś tam przesłanie ten człowiek miał, to można powiedzieć, że to jest wtórne. Jest no jakaś tam grupa osób steroryzowana, zamyka się część miasta, ogłasza się apel, bo ten człowiek, z tego co wiemy, uciekł gdzieś w kierunku metra, więc nadal stanowi zagrożenie.
Inne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Na miejsce wysłano brygadę kryminalną oraz brygadę badawczo-interwencyjną.
Francuski minister spraw wewnętrznych przyjechał do siedziby ministerstwa, gdzie utworzono jednostkę kryzysową. Z kolei premier poinformował o śledztwie w sprawie ataku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.